Długo trwało milczenie. Naraz Bodzanta rzekł z jąkaniem, którego opanowywało zawsze, gdy był mocno wzruszony. Ta woda, po której pływa biały i czarny łabędź, mijają się na tej wodzie jak dzień i noc. A zawsze, zawsze do mnie o to jadło wyciągają szyję. Ewa pojęła, że on mówi prawie o tym samym, co ona myślała. Z podwójną też uwagą wsłuchiwała się w dalsze jąkanie wyrazów. Czarny i biały łabędź. Łabędź rzuca każdy z osobna odbicie swoje wzmącone lustro myśli. A kiedy tego nie rozumiem? Zaśmiał się głośno, zachłysnął się śmiechem, mówiąc: ależ bo nie mogę odpowiedzieć, po co mi ja to wszystko zrobił. Ach, krzyknęła jak ukłuta nożem. Mówił do niej, ale i do łabędzi, wciąż śmiejąc się zauzawionymi oczyma i błyskając białymi zębami. Zastawiłem ucztę nie gorszą wcale niż Pompejus Trimalchio. Jedzcie i pijcie, przyjaciele. A czy też będziecie przyjaciele jak Ascyltos, Giton, jak Habinnas i Fortunata? Czy niższa była ambicja Trymalchiona Dorobkiewicza od mojej wielkopańskiej? Któż mi odpowie? Któż mi odpowie, dlaczego zastawiłem tę ucztę Trymalchiona? Ewa przysunęła się bliżej i patrzyła mu w oczy, gdy mówił: gdy kto spogląda na posąg wyrzeźbiony, gdy widzi, jak jest nieruchomy, a nieskazitelny, czy wie, jak dłoń rzeźbiarza wzdrygała się z wściekłości przed kamiennym klocem, jak się wysilała od bólu i prężyła od wybuchów woli, jak się z szaloną tęsknotą wyciągała ku wizji, którą wcielić powzięła? Kto wie, jak ze strudzeniem mdlała podczas długich godzin, kiedy nędznym rylcem siliła się jałowy kamień przemienić na płonący, błędny, a wieczysty ogień? Gdy kto patrzy na posąg spokojny, niech przez chwilę pomyśli o straszliwym niepokoju dłoni. Niech wspomni o drobnych pociągnięciach ręki, w których się huragan uniesienia rozproszył. Lecz co jest wewnętrzny huragan? Czemu ja to wszystko wykonał? Powinienem się cieszyć i śmiać, a ja jestem znudzony, znudzony. Bo powiedz mi, czyż ja to chciałem zrobić? Niech mi pan powie wszystko, całą prawdę, rzekła cicho, nachyliwszy się ku niemu. Niech pan się zmoże, przezwycięży i powie całą prawdę. Oczy jego biegały po powierzchni wody i suszy, skacząc to tu, to tam, jak oszalałe rumaki spuszczone z uździennicy. Powiedział zimno: przez ból posiadania dostępuje się łaski utraty. Przez łaskę utraty dostępuje się bólu posiadania. To jest wąż starożytnych, który oplata koło naszego życia. Nudzą mnie moje cnoty. Oto masz prawdę najgłębiej schowaną. Ja nie mam żadnej już własności prócz jednej tajemnicy. Chciałabym dostąpić łaski jej utraty. Powiedz ją, powiedz. Dawno na nią czekam. Zabiłam swoje dziecko. Oczy Bodzanty spłonęły dzikim ogniem, jakby ogniem zachwytu. Pan znał niejakiego Zygmunta Szczerbica?
Znałem Zygmunta Szczerbica.
To ja go w Wiedniu zabiłam.
Ty go zabiłaś.
Zza łez patrzyły w Bodzante oczy zabite, tajne oczy męczarni, których wyrazu mowa nie wypowie, których wyrazu nikt nigdy wyjawić nie zdoła żadnym z ludzkich sposobów, na których uniesienie i ból nikt nigdy równą miarą uniesienia odpowiedzieć nie może. Nachylił się ku niej i szeptał: do słońca wznieśmy serca. Niech na nas światło upragnione zlewa i ducha nam odradza. Niech się potoczy po ziemi lazurowy uśmiech wesela. Słuchała zdumiona łoskotu własnego serca. Patrzyły na nią oczy, których już tak dawno nie widziała. Oczy zachwytu pełnej żądzy. Okropne, odtrącające zdumienie pchnęło ją z miejsca. Porwała się na nogi, chwyciła prawą ręką lewą rękę, jakby szukając ratunku. Usta jej wygięły się do okropnego krzyku, jak u małego dzieciątka. Włosy zjeżyły się nad czołem, a twarz pokryła trupia bladość. Od razu wzmagała się i przechodziła we wzdrygnienia cielesne. Oczy zwolna zawściągnęły się powiekami i szloch suchy rozdarł piersi.